uśmiechem na twarzy.
Kiedy kładziesz rączki pod głowę i zapadasz w baśniowy sen, mały książę przychodzi z różą, sypiąc w koło słoneczny pył. Skrzą się twoje loki złociste, jakby skrzat w nich zamieszkał lub dobre wróżki przychodzą tu wszystkie, niosą bajki w koszykach swych.
Halina Frąckowiak śpiewała o tym, co przynoszą ze sobą sny. Natomiast opowiadanie, które będzie za chwilę, przybliży znaczenie wiedzy. Wszyscy wiemy o tym, że szklankę można postrzegać jako w połowie pustą albo w połowie wypełnioną. W opowiadaniu Kazimierza Promyka wydarzenia koncentrują się wokół butelki. Jest ona pusta, czy może coś w sobie zawiera? Jak to się dwóch chłopaków założyło i który z nich wygrał? Młody parobczak Walek kosił trawę na łące, a opodal pasło się na ugorze bydło, za którym chodził Maciek, biedny sierota wynajęty od gromady za pastucha. Dzień był skwarny i Maćkowi pić się zachciało, więc idzie do Walka, który przyniósł ze sobą dzbanek z domu. Walku, co tam masz we dzbanku? Pewnie wodę. Była woda, ale teraz już nie ma nic, odpowie Walek. Nie ma nic? Powtarza, jakby niedowierzając Maciek. Kiedy nie wierzysz, to idź i sam zajrzyj do dzbanka. Zobaczysz, że jest puściutki. Nic w nim nie ma. Ja nie potrzebuję jeszcze chodzić i zaglądać, bo widzę już stąd, że ty nieprawdę mówisz, rzecze Maciek z uśmiechniętą twarzą. A tobie co do łba blazło, żebym ja nieprawdę mówił? Wszystką wodę wypiłem, ani kapki nie zostało, a kiedy co i zostało, to już wyschło. Jak nie woda, to może co inszego jest we dzbanie. A cóż może być inszego, kiedy ja nic nie kładłem? A może co samo wpadło? He, dzbanek przykryty, nic tam wpaść nie mogło. Oj, Walku, widzi mi się, że ty nieprawdę mówisz, choć może nawet sam o tym nie wiesz. Co bym miał nieprawdę mówić, albo co bym miał nie wiedzieć? Ty sam widać nie wiesz, co pleciesz. A kiedy ci się chce spierać, to się załóż ze mną o to, czy we dzbanie co jest, czy nie ma nic. Kiedy w nim nic nie znajdziesz, to kupisz mi paczkę papierosów. Dobrze, załóżmy się, ale na te głupie papierosiska ani dla siebie, ani dla nikogo pieniędzy marnować nie myślę. Mnie, sierocie, i tak o grosz trudno. O, lepiej załóżmy się o co innego. Kiedy ty przegrasz, to kupisz mi książeczkę do czytania, a kiedy ja przegram, to ciebie czytać nauczę. Patrzcie no go, jaki mi się nauczyciel znalazł. On jakiś przybłęda, o parę lat młodszy ode mnie, chce mnie uczyć na książce. A co mi po tej twojej nauce i po książkach? Żeby mi się jeszcze w głowie od tej nauki przewróciło tak jak tobie? Co to nie widzisz, czy jest co we dzbanie, czy nie ma nic? I spierasz się po próżnicy? Nauka w głowie nie przewraca, a prędzej rozum człowiekowi naprostowuje, bo go oświeca. Czy zaś mnie się od czytania w głowie przewróciło, zobaczę z tego, kto zakład wygra. No to cóż stawiasz na zakład, kiedy nie chcesz kupować papierosów? Bo ja od ciebie nauki żadnej nie potrzebuję. Co robić? Nie chcesz się uczyć, to już ja ci oddam swój nożyk, jeżeli dzban zupełnie pusty. Niech będzie, odpowiada Walek, podając rękę Maćkowi. Moja książka, a twój kozik. Zobaczymy, kto wygra. Tak, założywszy się, obaj chłopcy idą do dzbana. Walek go odkrywa, zagląda do środka i rzecze ze śmiechem. No, patrz, czy w nim choć zdziebko czego znajdziesz. Dzban całkiem próżny, nawet już suchy. A co, nie mówiłem? Dawajże mi teraz kozik. Widzisz, nauka ci się na coś przydała? Maciek nie bardzo do naczynia zaglądał, tylko powiada, oddam ci kozik, ale niech wpierw ludzie osądzą, jak na wieczór powrócim do wsi, żeś go wygrał, że w twoim dzbanie nic nie ma. Oho, już szukasz wykrętów, ale dobrze, niech ludzie osądzą i naśmieją się z ciebie, jak ci czytanie we łby przewróciło, kiedy własnymi oczyma rozeznać nie potrafisz, że w dzbanie nic nie ma. Maciek na to nic nie odpowiedział, jeno poszedł do bydła i tylko z daleka krzyknął, żeby Walek nie zapomniał sprosić wieczorem jak najwięcej ludzi, aby osądzili, kto zakład wygrał. Kiedy nadszedł wieczór i wszyscy popowracali od roboty, w chałupie walkowych rodziców zrobiło się gwarno. Naschodziło się tam gospodarzy i parobczaków, a na koniec zjawił się i nasz pastuszek Maciek. Ho, ho, przychodzi Maciek, żeby oddać Walkowi przy świadkach swój kozik, odezwało się naraz ze śmiechem kilka głosów. Nie trzeba było się zakładać tak niemądrze. Niektórzy jednak gospodarze milczeli, czekając na to, co sam Maciek powie. Pastuszek, rzekłszy od progu pochwalonego, sam zaraz prosił, żeby pokazali dzbanek, który Walek miał dziś ze sobą na łące. Postawiono dzbanek na stole i wszyscy oprócz Maćka, zajrzawszy do środka, zgodzili się na to, że nic w nim nie było, czyli że był próżny. Posypały się też nowe żarciki wśród młodzieży, że Maćkowi w głowie się przewróciło. On jednak niby tego nie słyszał, tylko prosił gospodyni, żeby dała na stół jaką niezajętą butelkę. Znalazła się wnet butelka. A w tej flaszce także nic nie ma, czy ona także próżna? Pyta Maciek. Już ci, że pusta, wszak każdy to widzi. Ozwało się kilka głosów. Tu Maciek zażądał, aby mu dali jaki lejek, ale w chałupie lejka nie było. Poszedł więc ktoś do pobliskiej karczmy i w parę minut go przyniesiono. Maciek wstawił lejek we flaszkę, potem wyjął z kieszeni kawałek wosku, rozgrzał go nad ogniem na kominie i oblepił nim dobrze szyjkę butelki z wierzchu, w tym miejscu, gdzie do szkła lejek przylegał. W ten czas znowu zapytał, czy i teraz butelka jest próżna. Kilku ludzi też odpowiedziało na to, że jest tylko lejkiem i woskiem zatkana, ale w środku próżna tak samo jak i przedtem była. A gdyby teraz do lejka wlać wody, rzecze Maciek, no to woda zleje się do flaszki, odpowiada mu jeden. A gdyby już we flaszce było czegokolwiek pełno, pyta jeszcze Maciek. Gdyby było już co we flaszce, mówi inny gospodarz, to już ci woda stanęłaby w lejku, ale że flaszka pusta, to woda z lejka spłynie do niej. Na to Maciek zaczerpnął wody z cebra i wlał ją od razu do lejka. Mimo to jednak do butelki ani kropla wody nie wpadła. Wszystko zatrzymało się w lejku. Niektórzy zaczęli kiwać na to głowami, a Walek się odzywa. A to ci wielką mi mądrość pokazał. Zatkał pewno czym ten lejek, to i woda do flaszki wejść nie może. Tu Walek wziął cienki patyczek, aby przepchnąć nim dziurkę w lejku. Ale patyk przeszedł bez przeszkody aż do dna butelki, a woda jak stała, tak i stoi w lejku. Widząc to, Walek zrobił takie oczy, jakby zjadł kawałek mydła, a mruknąwszy coś pod nosem, odszedł od stołu i już się nie odzywał wcale. A co, czy jeszcze flaszka próżna, pusta? Pyta Maciek wszystkich. Zrazu wszyscy milczeli, aż na koniec przerwał ciszę gospodarz Jakub, tak oto dowodząc. Kto ją wie? Gdyby naprawdę flaszka była zupełnie pusta, to by woda do niej weszła. A kiedy nie wchodzi, jeno stoi w lejku, to chyba we flaszce coś już siedzi aż po szyjkę i wody nie wpuszcza. Chciał Jakub mówić jeszcze coś dalej, aż nagle wyrywa się z gromady głos Teodora, co go wszyscy znają jako największego we wsi plotkarza i zabobonnika. A bo to prawda, mówi. Dyć Maciek to pastuch, a pastuch to już niby owczarz, co to różne czary umie robić. Ten chłopak widno jakąś nieczystą siłę do tej flaszki sprowadził. A potem szepnął do ucha siedzącemu obok gospodarzowi. Oj, niedobrze tego chłopca mieć we wsi, bo jak się na kogo rozgniewa, to i jemu, i jego dobytkowi urok zada. Ale Maciek był to poczciwy chłopak. Nieboszczka, jego matka, wyrobnica z drugiej wioski, kiedy jeszcze żyła, chowała go po ludzku i nawet przy pomocy dobrych ludzi czytać go nauczyła. Kiedy posłyszał, że go Teodor tak niemądrze i tak nieładnie o jakieś głupie czary pomawia, zaczerwienił się na twarzy i prawie ze łzami w oczach zaczął mówić: ja z tą flaszką nie robiłem żadnych czarów. Kto rozumie 10 Bożego przykazania i uczył się o tych przykazaniach w katechizmie, ten wie, że żadnych czarów na świecie nie ma. Ja na tej butelce pokazuję tylko to, czego mi się nauczył z książki, co mi ją kiedyś panienka we dworze dała. Gdybyście wy tutaj czytać umieli, to bym wam tę ciekawą książkę dał do przeczytania. We flaszce nie siedzi żadna nieczysta siła, ale ta flaszka nie jest też pusta. To nieprawda, coście tu wpierw mówili, że w niej nie ma nic. W niej jest pełno czegoś aż do samego wierzchu. W tej flaszce siedzi powietrze, co o nim wszyscy niby wiedzą, ale naprawdę nie rozumieją, co to jest to powietrze. Ono tak samo potrzebuje miejsca dla siebie jak woda, jak piasek, jak każda rzecz. W tej flaszce powietrze jest zalepione woskiem, więc nie ma którędy wylecieć i dlatego nie wpuszcza do flaszki wody z lejka. Ale jak tylko wosk wokoło szyjki odlepie, powietrze zacznie wylatać, jakby nie przymierzając dym. Woda wnet wleci z lejka do środka flaszki. To rzekłszy, Maciek poodłamywał wosk, którym lejek przy szyjce butelki z wierzchu był oblepiony, a gdy zrobiła się dziureczka do środka, stało się tak, jak powiedział. A to dopiero załapał nas Maciek na nieuctwie, nie tylko młodych, ale i starych, rzekł dobrodusznie Jakub. A czemuż myśmy nie wiedzieli, jak to powietrze wylatywało z butelki? Zapytuje Teodor. Bo ono jest przezroczyste, nie ma nijakiej barwy, żadnego koloru. Ono jest jeszcze więcej przezroczyste niźli szkło, niźli woda i dlatego oczy naszego nie widzą, choć ono jest wszędzie. I w izbie, i na dworze, i w każdym naczyniu, i w każdej najmniejszej szparze. Powietrze wciska się wszędzie, gdzie tylko może. Ono też jest i w tym dzbanie walkowym. Oho, przegrał walek zakład, zakrzyknęli wszyscy i głośno się roześmieli. Walek machnął ręką i obrócił się zawstydzony ku drzwiom, a matka jego, widząc to, jeszcze mu docięła. Nie trzeba było się wyśmiewać, że nauka i czytanie we łbie ludziom przewraca. Teraz będziesz wiedział, że czytanie uczy rozumu i że tobie też by się nauka przydała. W kilka dni po owym zakładzie Walek przyniósł z miasta książkę Maćkowi. Maciek ślicznie mu za nią podziękował i jeszcze Maciek zaczął go zachęcać, żeby się czytać uczył i sam przyrzekł pokazywać na elementarzu. Już Walek rad był nauczyć się czytać, ale mu jakoś nieraźno było uczyć się od tego, z którego się najpierw wyśmiewał. W końcu jednak poszedł po rozum do głowy, dał się namówić Maćkowi, a potem przez jedną zimę czytać się nauczył. A gromada, widząc roztropność Maćka, postanowiła nająć innego pastucha. Maćkowi powierzyła do nauki dzieci wiejskie. Było z tym dobrze i Maćkowi, i wiosce, w której odtąd oświata rozwijać się zaczęła. Autor opowiadania, które przed chwilą można było usłyszeć w audycji z uśmiechem na twarzy, żył w latach 1851-1908, czyli ponad 100 lat temu. Nazywał się Konrad Pruszyński, był pisarzem, posługiwał się pseudonimem Kazimierz Promyk, był też wydawcą i działaczem oświatowym. Z pewnością byłoby mu przyjemnie usłyszeć to, co za chwilę Państwu przeczytam, że polscy uczniowie odnieśli sukces na Międzynarodowej Olimpiadzie z astronomii i astrofizyki. Informacja pochodzi z serwisu Nauka w Polsce, Polskiej Agencji Prasowej. Oto ona. Podczas 14. Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki, którą w tym roku zorganizowała Kolumbia, polska reprezentacja zdobyła 3 medale srebrne oraz 1 brązowy. Zmagania trwały od 15 do 21 listopada. Srebrne medale zdobyli Antoni Skoczypiec, Aleksander Waczyński oraz Jakub Wróbel. Brązowy medal uzyskał Milan Wowra. Zwycięzcą całej olimpiady został Maksim Permiakow z Rosji. W konkursie uczestniczyło 250 uczniów z 50 krajów. Tegoroczna edycja Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki ze względu na ogólnoświatowe problemy z COVID-19 odbyła się w formule online. Zadania dla uczestników powstały w Kolumbii i stamtąd koordynowany był przebieg zawodów oraz oceniane prace uczestników. Dodatkowo każdy z 50 uczestniczących krajów wziął na siebie część obowiązków organizacyjnych. Przeprowadzeniem zawodów w Polsce zajęło się, zgodnie z międzynarodowym protokołem, Planetarium Śląskie, które jest także organizatorem Krajowej Olimpiady Astronomicznej. Polską reprezentację stanowiła piątka uczniów, laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej. Na czas zawodów, które trwały od 15 do 21 listopada, polską reprezentację gościł hotel Villa Ślązaczka w Wiśle. Nad konkursem czuwali wyznaczeni opiekunowie, a przebieg był monitorowany przez kamery. W olimpiadzie międzynarodowej są także tak zwani liderzy, osoby z danego kraju, które tłumaczą zadania na język danego uczestnika, w tym przypadku na polski. Później oceniają rozwiązania i dyskutują kwestie ocen z sędziami, tym razem z sędziami z Kolumbii. Polska należy do grona 5 krajów, które zapoczątkowały Międzynarodową Olimpiadę z Astronomii i Astrofizyki. Jedna z jej edycji odbyła się w roku 2011 w Chorzowie. Ze wstępu do programu dowiedzieli się Państwo, że w trzeciej części przypomnę Władysława Reymonta, drugiego po Henryku Sienkiewiczu polskiego noblistę w dziedzinie literatury. Robię to po części dlatego, że za kilka dni poznamy tegorocznych laureatów tej nagrody, która została ustanowiona w 1901 roku, a po części dlatego, że Władysław Stanisław Rejmont, który zmarł 5 grudnia 1925 roku, jest mniej znany od Henryka Sienkiewicza. Ale to w części trzeciej, czyli po piosence i reklamach.
Użycza musza, wszech miłość i bóstwo. Jak cudny jest ten świat i liczne na nim gody. Błyszczy złoty kwiat na łonie przyrody. Jak cudny jest ten świat, serdeczny, uczynny. Każdy zmienić rad, jednak go na inny. Jak cudny jest ten świat, serdeczny, uczynny. Każdy zmienić rad, jednak go na inny. Świat zaczyna być nudny, jest pusty, bezludny i w największym gwarze zamglone są twarze. Jak kwiat w białej dłoni, jak ptak, który stroni od ludzi, zwierząt, ptaków i od całego świata. Jak cudny jest ten serdeczny, uczynny. Każdy zmienić rad, jednak go na inny. Jak cudny jest ten świat, serdeczny, uczynny. Każdy zmienić rad, jednak go na inny.
Reklamy!